Kwadrans po godzinie 13. Łatwiej mówić niż coś powiedzieć, głosi ukraińskie przysłowie. No i właśnie, tak jest w tej naszej dzisiejszej rzeczywistości, bo jak właściwie dobierać słowa, wiedząc, że świat obok się pali. Teraz jest potrzeba działania, a nasz dzisiejszy gość o tym doskonale wie, bo jak sam mówi, więcej spędził czasu na Krymie czy Odessie niż w Gdańsku. Pamięta tańce w Arkadii, ławkę nad urwiskiem i piękny port w nocy w Odessie. A do swoich tamtejszych przyjaciół pisze: byliście i jesteście moimi aniołami na końcach kresów. I tam właśnie Państwa zapraszamy. Dzień dobry, Krzysztof Mysiak, Agata Zalewska.
Podróże małe i duże.
Archeolog, historyk z wykształcenia, od 20 lat przewodnik po Roztoczu, a pasja doprowadziła go w końcu do dawnego polskiego okna na wschód, wielokrotnie obleganego przez wrogów, ale wciąż zachwycającego architekturą Lwowa, a także do dumnej stolicy, której wiele zabytków przepadło w mrokach dziejów, Kijowa. Nie mogło go też zabraknąć w Żółkwi, miasteczku wzorowanym na jego ukochanym Zamościu. No i oczywiście w dawnym kurorcie nad Morzem Czarnym, czyli w Odessie. O Ukrainie sprzed 24 lutego 2022 roku opowie nam dzisiejszy gość Wojciech Łosiewicz. Witaj, Wojtku.
Witam, bardzo miło mi gościć w waszych zacnych progach tak wspaniałego Radia Lublin. Jest mi miło, tym bardziej w tym okresie, że pamiętamy o Ukrainie, o ich atrakcjach, o atrakcjach turystycznych tego pięknego, wielkiego kraju. I to czysta przyjemność opowiadać o tak pięknym miejscu, jakim jest Ukraina, Lwów.
No właśnie, zostawiłeś tam kawałek serca.
Na pewno.
W Ukrainie, tak?
Na pewno. Podczas swojego życia bardzo długo, często przebywałem na Ukrainie. Kiedy rosłem w górę, miałem mapę pokazującą nasze województwo i na tej mapie były zaznaczone jeszcze Lwów, Czerwonochrad, Nowowołyńsk. Kiedy dojrzewałem, więcej zobaczyłem miast na zachodzie, w Niemczech, miasta partnerskie, mojego miasta Zamościa, tam podróżowałem. Natomiast w pewnym momencie, gdy osiągnąłem pełnoletność, postanowiłem odkryć te miasta tuż przy granicy. I tak zaczęła się moja przygoda z Ukrainą, która trwa już paręnaście lat. W miastach takich jak Odessa, Lwów, Kijów i w innych miastach, takich jak Drohobycz, Truskawiec, Borysław, Iwano-Frankowsk i wielu, wielu innych mam swoich przyjaciół, którzy pomagali mi codziennie podczas moich pobytów w Odessie. Pomagali także grupom 50-60 osób, moich turystów z Polski i z zagranicy. Rzeczywiście także byłem rezydentem na Krymie i razem z moimi przyjaciółmi w miejscowości Auszta rozwiązywaliśmy wszystkie problemy turystów z Polski, gdy oni znaleźli się właśnie tam.
Dyżur całodobowy, rana nie pamięta. Nie pamiętam, tak zacząłeś jeden ze swoich wpisów na Facebooku. No właśnie, ile udało ci się skraść godzin tej nocy? Zaraz wyjaśnimy dokładnie, o co chodzi.
Wczoraj wieczorem skończyłem razem ze swoją koleżanką Kasią, lekarką, którą serdecznie pozdrawiam, bardzo późno w nocy, objazd miejsc, gdzie zakwaterowane są osoby uciekające przed wojną. Byliśmy w wielkim punkcie recepcyjnym na ulicy Zamojskiego 62 w Zamościu, gdzie spotkałem także bratni mi naród, podróżujący trochę jak ja, z wiatrem cyganów, którym pomogłem rozwiązać różne problemy. Z Ukrainy uciekają wszyscy. Uciekają Ukraińcy, uciekają Rosjanie rosyjskojęzyczni, uciekają Polacy, uciekają Cyganie. Każdy z nich to jest jedna wielka historia. Każda osoba jest jedną wielką historią. I tak jak słuchają mnie osoby z moich bliskich, które już przybyły do Polski, są bardzo różne to historie, tak jak nasze historie życia. Są na Ukrainie mieszkają ludzie, którzy mówią różnymi językami. Jest to bardzo barwny, wielki kraj, który dopiero składa się w jedną całość, tworzy sobie swój spójny mit, swoją historię. To, co my zrobiliśmy przed II wojną światową, Ukraińcy robili przez ostatnie 30 lat, a nawet mogę zaryzykować i powiedzieć przez 20 lat, tworzyli spójną historię. Pozdrawiam tutaj moją koleżankę z Odessy, Zajcewa, ma na nazwisko. To dobra moja koleżanka. W zeszłym roku organizowaliśmy obchody bitwy z 1920 roku, ponieważ bardzo dużo osób w 1920 roku z Odessy, z Ukrainy broniło Lubelszczyzny. Była to armia jednego z oficerów bez ruczki, przepraszam, Armia Petlury, a jeden z oficerów tej armii bez ruczko bronił Zamościa w 1920 roku przed Armią Konną Budiennego. I chcieliśmy razem z przyjaciółmi z Odessy zacząć tak naprawdę wielkie pojednanie polsko-ukraińskie od przypominania punktów w historii, które były wspólne, naszych wspólnych sukcesów i współpracy.
Teraz chyba jesteśmy świadkami trochę takiego pojednania.
Tak.
Tylko to już nie jest rekonstrukcja, to już nie jest nic wyreżyserowanego, tylko to już jest rzeczywistość.
Ono następuje w sposób rozsądny i to pojednanie ma tradycję 1945 roku, kiedy oddziały WiN-u z Hrubieszowszczyzny, z Zamojszczyzny podpisały porozumienie, które obowiązywało obie strony. No dzisiaj nawiązujemy w naszej tradycji właśnie do tych żołnierzy, którzy po wojnie nie złożyli broni. Jednym z nich był Hieronim Deputowski, pseudonim Zapora, ale także Gołębiowski. Cichociemny, który stacjonował w mieście Hrubieszów i to on stał za porozumieniem polsko-ukraińskim w 1945 roku po tej wielkiej wojnie. Dzisiaj dzieje się ono spontanicznie. Dlaczego? Część mieszkańców Ukrainy to dzieci dawnej Rzeczpospolitej. Mamy takie same przysłowia. Mhm. Mamy bardzo podobne żarty. Gdy we Lwowie ktoś wychodzi z restauracji, no i może to będzie takie bardzo dosadne i powie, że dzisiaj syf kiła mogiła, no to wiadomo, że lepiej do tej restauracji nie wchodzić na posiłek. Więc rozumiemy się nawzajem. Nasze gesty, nasze twarze w podobny sposób działają. Wychowaliśmy się na podobnych historiach, wychowaliśmy się jako dzieci Rzeczpospolitej, wielkiej matki, która zaszczepiła w narodzie na wschód od nas i w innych narodach to, iż wolność jest ważniejsza od własnego życia. Mhm. Co widzimy dzisiaj na wschodzie, iż ci ludzie bronią wspaniałych miast, przepięknych domów, w których mieszkają, Odessy, jednego z najpiękniejszych miast na świecie, wspaniałego centrum Arkadia, gdzie można tańczyć, śpiewać.
No właśnie, przewodnik, archeolog, a dziś kierowca, ratownik medyczny, MOPS, lekarz, magazynier, ojciec i matka dla ludzi w drodze z pociągu, który ruszył w czasie bombardowania. Tak też właśnie relacjonujesz to, co teraz wykonujesz, na czym polega teraz twoja praca.
Bardzo dobrze potrafię wyobrazić sobie przestrzeń i potrafię sobie wyobrazić różne miejsca, gdzie ludzie pracują. Wcześniej, gdy jeździłem na Ukrainę, w wielogodzinnych korkach, dawno, dawno temu, stałem na przejściach granicznych. Wiem, w jaki sposób poruszać się po Ukrainie, znam drogi, podobnie w Polsce. Mogę osoby, które uciekają ze środkowej Ukrainy, przez telefon pokierować, do jakich miast mają się kierować. Wiem także, kto z Polski wyjeżdża autokarem, busem. Pozdrawiam mojego kolegę Adama Sikorę, który jest alpinistą, hodowcą koni, a czuję potrzebę co tydzień ruszyć na objazd zachodniej Ukrainy i zabrać te osoby, które potrzebują ratunku. Takich osób jest mnóstwo. Pozdrawiam moje koleżanki z miasta Czerwonohrad, Lyubow i Elizę. Jesteście wielkie, które codziennie z własnej chęci serca ruszają busem, przejeżdżają przez przejście graniczne i towary zawożą na Ukrainę do potrzebujących, zarówno tych, którzy są we Lwowie, jak też tych, którzy są w szpitalach, do domów dziecka ewakuujących.
Ty też niedługo wyruszasz, prawda?
Być może w następnym tygodniu we wtorek pojadę na objazd razem z panem Adamem Sikorą i dojedziemy do różnych miejscowości na Ukrainie. Pozdrawiam Borysław, na pewno Sergiusz przyjedziemy. Mhm.
Wolontariusze teraz, no właśnie, oni nie oglądają telewizji wojny w Ukrainie, wy ją widzicie na żywo.
Widzimy ją, moja droga, tak jak widzę twoje oczy. Azerowie i narody Kirgizji i inni mówią, że w oczach jest zapisana cała dusza. Mhm. I gdy patrzy się w oczy kobiet, które uciekły z miast, Charków, Irpień, w ich oczach jest zapisane to, co się działo w ciągu ostatnich paru dni lub parunastu dni. To jest moment wybuchu wojny, niepewność, a także ten moment, kiedy siedziały razem z dziećmi i nie zdążyły wejść do piwnicy. W ciągu 15 minut musiały się zebrać. Była to decyzja ich życia. Decyzja, która została podjęta bardzo szybko i udało im się uciec często z tych miast. Znam opowieści moich sąsiadek, które mówią, iż jedna z całej rodziny, dziewczyna 17-letnia, słyszała o Polsce, że jest taki kraj na zachodzie. Gdy uderzyła bomba w ich dom, zaczęła krzyczeć, że jedziemy do Polski. Natomiast jej mama mówiła, że tam mogą różni ludzie mieszkać i wcale nie będzie lepiej. Na to ta dziewczyna odpowiedziała: cóż, mama, lepiej, żebyśmy tutaj za 10 minut zginęły? uciekli z miasta, które się paliło, dotarli do Zamościa. No i tutaj mogą na Lubelszczyźnie, we wschodniej Polsce spokojnie przeżyć najbliższe dni bez bombardowań. Tak tylko powiem, że moi drodzy, ludzie, którzy mnie słuchają, chcę, żebyście wiedzieli, że osoby, które przybyły do was, one są jeszcze w ciężkim szoku. One często znajdują się w innej rzeczywistości, w której jakby w przyszłości, też muszę państwu powiedzieć, ponieważ my lubimy Ukrainę, lubimy zachodnią Ukrainę, dlatego że znamy ten świat. Cywilizacyjnie on jest nam znany.
I bliski.
Tak wyglądały autobusy, jak dzisiaj wyglądają w miastach na wschód od Polski, u nas 20 lat temu. Dlatego gdy tam jedziemy, to znamy sposoby, jak się poruszać, jak wyglądały ulice Lubartowska i inne ulice w Lublinie, handel przy zamku. Tak wygląda on dzisiaj w Lwowie, tak jak u nas paręnaście lat temu lub troszeczkę wcześniej. Natomiast Ukraińcy, niektórzy mają podróż w przyszłość. Dla młodych dzieci ukraińskich może być szokiem szyba, która się spuszcza automatycznie. Język, który
o
mówimy...
O tym pisałeś, że Zamość wyszedł jak metropolia, tak?
Tak, tak. Rozmawiałem z dziećmi, które przyjechały z miasta o podobnej wielkości jak Lublin. Jest to Dnieprodzierżyńsk, który zmienił nazwę na Kamieńskie. Pozdrawiam mieszkańców Kamieńskiego, Dnieprodzierżyńska, jestem z wami. I chłopcy, którzy razem ze mną jechali do mojego kolegi do autozłomu, pozdrawiam Daniela, powiedzieli, że taki szyb nie ma u nich w mieście i pierwszy raz są w takim samochodzie, który opuszcza szybę automatycznie. A koparki, które stoją w Zamościu na ulicy Szczebrzeskiej, były dla nich zaskoczeniem, bo widzieli te koparki tylko w filmach. Poza tym świat wschodu to świat także korupcji. Proste rzeczy, które wydają się nam być oczywiste, gdy chorujemy, idziemy do szpitala. Dzwonimy na SOR, szukamy lekarzy. Świat na wschód od nas jest światem i zawsze był większej brutalności. I mniej tam prawa twardego niż w Polsce, niż na zachodzie Europy. Szpitale często kojarzą się z miejscami, gdzie ludzie odchodzą, umierają. Jeżeli
nie idzie się tam po zdrowie.
Osoby, które słyszą, że mają udać się do szpitala w Polsce, od razu są smutne. Gdy pada słowo balnica, likarnia w języku ukraińskim, balnica w języku rosyjskim, one się boją tego miejsca. Kojarzy się to miejsce z wydawaniem pieniędzy, bardzo dużych. Natomiast w Polsce nasze szpitale są bezpieczne dziś, są miejscami, gdzie prowadzimy swoich bliskich i prosimy i wierzymy w to, że
co by nie
będą
mówić
żyć
o naszej służbie zdrowia.
Tak, oczywiście, jest to całkiem inna sytuacja niż na wschód od nas na Ukrainie. Świat jest troszeczkę inny. Mamy podobną mentalność, podobny język, ale tamten świat to jest świat sprzed parunastu lat czasem nasz, no i świat ciągłego zagrożenia.
Proszę państwa, teraz, a właściwie za chwilę, razem z Wojtkiem Łosiewiczem ruszamy w podróż po tej Ukrainie sprzed 3 tygodni. Poznamy jej miejsca, zabytki, może zatrzymamy się też, żeby coś zjeść. I oczywiście nie zabraknie ludzkich historii. Proszę zostać z nami.